Witam, Tomasz Wróblewski. Dziś o Brexicie. Drżyjcie, niewierni. Nie mam pojęcia, jak skończy się ten teatr, ale wiem, że 22 miesiące temu na 72% głosujących Brytyjczyków 52% zdecydowało, że mają dość Unii Europejskiej. Wszystko, co potem usłyszeliśmy, to już spekulacje, a nie liczby. Spekulacje, czego to tak naprawdę Brytyjczycy chcą, jak naprawdę powinni głosować, gdyby tylko zmądrzeli i wiedzieli wszystko zło, co im się teraz na łeb zwali. A miało tego zła walić się mnóstwo. Trochę o teorii czarnych proroc już na tym kanale mówiliśmy, że tylko przypomnę, w 89 roku ONZ przepowiadał, że za 30 lat, czyli gdzieś tak teraz, całe narody wyginą zalane wodą ze stopionych lodowców. W 96 roku WHO ostrzegało, że jak się nie zaszczepicie na ptasią grypę, pochłonie ona miliony. Pamiętacie numerację? 1 stycznia 2000 roku miała wyłączyć respiratory podtrzymujące życie w szpitalach, samoloty miały nie startować, bankomaty wam nie wydadzą pieniędzy. W 2002 roku Londyn pierwszy raz usłyszał, że jeżeli nie przystąpi razem z innymi do strefy euro, to cała finansjera ucieknie z Londynu. Drugi raz miała uciekać z Londynu, kiedy w 2016 roku nastąpiło referendum. Początek Brexitu. Gospodarka miała popaść w trwałą recesję, bezrobocie miało wzrosnąć, tam było jakieś 800 tysięcy osób. No cóż, sprawdzamy. Wzrost gospodarczy faktycznie spadł w Wielkiej Brytanii do 1,4%, ale średni wzrost gospodarczy strefy euro to przypomnę 1,1%. Ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii, w Londynie rosną nieprzerwanie od 2013 roku, osiągając dziś poziom sprzed wielkiego kryzysu. Bezrobocie spadło do najniższego poziomu od 42 lat, 3,9%, a przyrost nowych miejsc pracy sięga historycznego rekordu. Tego nie można natomiast powiedzieć o strefie euro, a zwłaszcza o państwach południa czy Francji, gdzie bezrobocie wśród młodych sięga 30%. Uliczne wojny z migrantami, pamiętacie, miały sparaliżować Londyn. Jak na razie, jak widzimy, paraliżują Paryż. Nawet nasz rząd, polski rząd, uległ panice i zaproponował program ratowania rodaków, którzy zostaną uwięzieni w Wielkiej Brytanii. Jak wygląda dziś bilans? Stosunek Polaków wyjeżdżających z Wielkiej Brytanii do Polaków przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii niewiele się zmienił. W czerwcu 2016 roku, tuż przed referendum, to było na plusie. 336 tysięcy więcej Polaków przyjeżdżało do Wielkiej Brytanii niż wyjeżdżało. Dzisiaj 240 tysięcy więcej Polaków przyjeżdża niż wyjeżdża z Wielkiej Brytanii. Dziennik Financial Times, na bieżąco monitorujący sektor finansowy w Londynie, ostatnio pisze, że możliwa jest utrata nawet 7 tysięcy miejsc pracy w londyńskim City. Nawet 7 tysięcy na 360 tysięcy osób, które dziś pracują w sektorze finansowym w Londynie, 7 tysięcy. Dodam jeszcze, że przez całe ostatnie 2 lata od głosowania w sprawie Brexitu zlikwidowano w londyńskim City zaledwie 630 miejsc pracy. Na wieść o Brexicie większość wielkich funduszy kapitałowych, banków, gwarancyjnych, firm asekuracyjnych otworzyła oczywiście swoje siedziby w Brukseli, w Paryżu, we Frankfurcie. Centrale jednak zostały w Londynie. Jeżeli chcecie uzyskać jakąś decyzję, dalej musicie dzwonić kierunkowy plus 44 Londyn. Oczywiście problem jest. Niepewność dobija biznes. Dobija wszystkich, którzy mają kredyt w innej walucie, którzy zależą od unijnych regulacji. Problemem z pewnością jest sam brytyjski rząd, który nie przygotował się na ewentualność wyjścia ze strefy wolnego handlu. Nie ma systemu kontroli celnej, nie ma procedur imigracyjnych. No, po stronie negatywnych dodajmy jeszcze, że nawet kraje, które tak naprawdę kibicują Wielkiej Brytanii, mają też nadzieję coś niecoś dla siebie ugrać na ich kłopotach. Próbką niech będą negocjacje amerykańskich linii lotniczych i nadzoru ruchu lotniczego z British Airways, które dały im znacznie gorsze warunki pobrexitowe niż te, które mieli wcześniej z Unią Europejską. Nie na złość, nie za karę, ale po prostu chcą coś ugrać na umowie ze słabszym przeciwnikiem. No, z tego punktu widzenia można uznać, że Unia Europejska wygrała. Ośmieszyła ideę całego exitu. Pobiła May, rozbiła Wielką Brytanię. Pewnie kilku śmiałków się już wystraszyło, choćby antyunijna duńska koalicja lewicowa oficjalnie powiedziała: nie, już dziękuję, rezygnujemy z Daxitu. Pytanie tylko, czy Unia Europejska jest dzisiaj silniejsza słabością Wielkiej Brytanii? Jeżeli nawet udało jej się nastraszyć każdego potencjalnego śmiałka, który chciałby dalej iść w ich ślady, czy jako wspólnota, Unia Europejska, my wyjdziemy z tego silniejsi? Czy wyciągnęliśmy z tego jakąkolwiek nauczkę? A może przeciwnie? Bruksela dzisiaj chełpi się swoim zwycięstwem i ani myśli naprawiać swoich instytucji, problemów, które były powodem Brexitu. W interesującej analizie na temat źródeł Brexitu Daniel Hannan, odpowiedzialnym za rozwód, za Brexit, czyni erozję suwerenności narodowej Unii Europejskiej i tą narastającą niechęć do wolnych rynków. Przypomina kolejne punkty zapalne we wzajemnych relacjach, to wszystko, co budowało nieufność na długo przed referendum 2016 roku. Pomijając już głośny ostatni incydent z odkurzaczami firmy Dyson, gdzie niemiecki Siemens płacił za fałszowanie unijnych badań, żeby wymusić na Komisji Europejskiej zakaz sprzedaży tych lepszych brytyjskich odkurzaczy, ale wojen z Komisją było więcej. Po chorobie szalonych krów w 90 roku Bruksela wprowadziła zakaz importu brytyjskiego mięsa, można zrozumieć. Zakaz zniesiono dopiero w 99 roku, ale i tak nie został przyjęty przez wiele państw członkowskich. Dopiero kraj po kraju Londyn musiał w sądach walczyć o dostęp do europejskiego rynku. Potem to samo dotyczyło brytyjskich produktów czekoladowych, popularnych batonów Mars, Kit Kats. Zdaniem europurystów za dużo w nich było mleka i tego brytyjskiego mleka. Oczywiście, że Wielkiej Brytanii nie będzie łatwo od nowa budować rozmaite struktury administracyjne, urzędy, których od lat nie potrzebowała. Ciężko w ogóle jest zacząć życie po życiu, ale dzień po tym ostatecznym Brexicie, już ostatecznym, będzie jeszcze jednym dniem. Życie potoczy się dalej. Pamiętajmy, że eksport do Unii Europejskiej stanowi zaledwie 12% PKB Wielkiej Brytanii, innymi słowy 88% gospodarki zostanie bez zmian. Znany amerykański ekonomista Mancur Olson twierdził w swojej książce Wzloty i upadki narodów, że każde państwo potrzebuje od czasu do czasu systemowego wstrząsu, czegoś, co każe narodowi i jego instytucjom przedefiniować się na nowo, określić nowe cele. Także odpowiednio dostosować funkcjonalności państwa, już trochę zdziadziałe. W innym razie, jak pisał, właśnie naród cały dziadzieje. I tak II wojna światowa zmusiła pokonane kraje Niemcy i Japonię do totalnej przebudowy swoich instytucji. Brytyjczycy średnio co 30-40 lat redefiniują swoje państwo. Zresztą robią to zwykle pierwsi na kontynencie. Pierwsi orientują się, że zmienia się wiatr i że czas zmienić nie tylko ustawienie żagli, ale też pewnie przebudować całą łódź. Hasłowo, przypomnę tylko postacie jak Winston Churchill, który przedefiniował Wielką Brytanię po II wojnie światowej, utratę kolonii przekuł w pierwszą multilateralną umowę handlową zapewniającą bezcłową wymianę handlową z Indiami, a z Londynu uczynił stolicę światowych finansów. Kolejna rewolucja instytucjonalna przyszła do Wielkiej Brytanii niespełna 35 lat później, wraz z pojawieniem się Margaret Thatcher. Te na pozór dramatyczne doświadczenia stanowią o późniejszej mocarstwowości, o sile państw. Neil Ferguson w drugim tomie Domu Rothschildów opisuje historię francuskiej reparacji po wojnie 1870 roku. Bajońska suma. 5 miliardów odszkodowania franków dla Niemców. Francuzi nie tylko przyjęli warunki rozejmu, ale postanowili je spłacić jak najszybciej, żeby szybciej wyszły wojska pruskie z ich terytoriów. Lekko oczywiście nie było. W maju 1872 roku na ulice Paryża wyległ wynędzniały tłum. Wybuchła rewolucja. Proklamowano, pamiętacie państwo z historii, komunę, potwór. Rozpoczął się terror. W ciągu jednego krwawego tygodnia na ulicach zginęło 20 tysięcy osób. Koszmar, chaos wojny domowej, wszystko co najgorsze. Ale może to jednak mieć i pozytywne skutki. Wzmocniło to władzę nowo wybranego prezydenta. Prezydent wymusił większą konkurencyjność sektora bankowego, żeby szybciej spłacać te długi. finansiści, konkurując między sobą o prowizję, stworzyli zupełnie nowe systemy bankowe, przeorganizowano państwo i zapoczątkowano budowę nowej armii, coś co wkrótce, jak się okaże, przyda się w I wojnie światowej. Tymczasem Prusy zalane napływem gotówki pogrążyły się w szalonej spekulacji. Z dnia na dzień powstawały nowe banki, których obligacje rosły w zatrważającym tempie. Cała gospodarka była jedną wielką bańką spekulacyjną. Przedsiębiorcy nie inwestowali, w sumie żadna inwestycja nie mogła przynieść tyle, co darmowe pieniądze. Rząd ani myślał też o reformach, tylko pozbyciu się gotówki. Kiedy Francja stawała na nogach, do Prus przyszedł kryzys i ten kryzys trwał w całej Europie Środkowej do niemal końca XIX wieku, w całych Prusach i Austro-Węgrach. Spowodował serię bankructw, obniżenie wartości pruskiej gospodarki i Alfonso Rothschild napisał: drogo zapłaciliśmy za te nasze 5 miliardów. Takich historii są dziesiątki. Portugalia, Hiszpania, zalane południowoamerykańskim złotem, które z mocarstw przeistaczają się w nędzarzy Europy. Dziś Wielka Brytania staje przed wielkim wyzwaniem. Pewnie bolesnym i kosztownym. Ale nie ma wyjścia. Musi. I ma niepowtarzalną szansę po raz kolejny przedefiniować swoje państwo. No a przed jaką szansą stoi dziś nasza Unia Europejska? Zapraszam na kolejny odcinek Wolności w Remoncie na kanale YouTube Warsaw Enterprise Institute, a wersję audio w Spotify i podcastach iTunes.